Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Minuta po godzinie pierwszej. Jarosław Pachczyński, Łukasz Kaźmierczak. Druga godzina nocnych rozmów. Ja nawet nie wiem naprawdę, kiedy mi te 60 minut minęło rozmów o książkach. To jest tak pasjonujący dla mnie temat nadal. A w sposób, w jaki Łukasz Chmara, nasz dzisiejszy gość, recenzent, także popularny, autor kanału na YouTubie The Talking Cloud, który książek czyta tak dużo i tych recenzji jest sporo. Właśnie pytanie, co jaki czas pan nowy film zamieszcza na kanale swoim? To
co dwa tygodnie, trzy?
No jakoś tak.
Co dwa tygodnie. No i wtedy pan te 5-6 tak, pozycji tak, musi dociągnąć.
Troszkę. No, ostatnio było 6. Teraz nagrałem o 8 pozycjach i ten film jeszcze się nie ukazał w przyszłym
tygodniu. I to się
tygodniu.
Musi przez dwa tygodnie przeczytać.
Przeczytać? To znaczy?
Musi pan przeczytać te 6-8 pozycji od filmu do filmu.
Tak, jakoś tak. To tyle wychodzi.
No, czasami jest pan stachanowcą książkowym, nie da się ukryć.
Czasami robię jakąś miesięczną przerwę, kiedy nie wiem, jakaś choroba mnie złapie czy coś, to wtedy robię mini przerwy, wiadomo, ale wtedy mam czas na czytanie, więc zbiera się tych książek, o których chcę, muszę opowiedzieć.
Czy jest jakiś okres, kiedy pan w ogóle nie czyta?
Nie.
Nie istnieje takie coś, takie kontinuum.
W tym momencie nie ma w moim życiu czegoś takiego. Ja prawie że codziennie czytam. Są dni, w których nie czytam, bo jestem akurat na studiach na przykład. Albo robię, nie wiem, coś innego, albo jestem na wakacjach, a nawet na wakacjach raczej czytam coś takiego dla przyjemności.
Logiczne. Dużo pan też podróżuje, jeśli chodzi o sprawy służbowe, książkowe, targi. To chciałbym zapytać o to, co pan w tej chwili, co ptaszki ćwierkają na rynkach różnych wydawniczo-targowych. Widzi pan jakieś prawidłowości? Coś się na przykład pojawia, albo coś znika. Coś było modne, przestaje być modne. Jakieś nazwisko jest wygumkowane.
Wygumkowane chyba nie, ale ostatnio dużo się mówi o literaturze azjatyckiej. Z Japonii, z Chin i ogólnie jakoś tak ze wschodu. Dużo się wydarzyło w ostatnich latach, jeśli chodzi o książki, powieści, ogólnie literaturę z tamtych rejonów. Nie tylko Murakami, właśnie, w końcu. I wydaje mi się, że w Polsce taki boom nastąpił, kiedy wydawnictwo Relacja, oni wydali taką książkę Toshikazu Kawaguchiego, Zanim wystygnie kawa. I jakoś tak wystrzeliło i się poniosło. Powiem tylko tyle, że to jest książka, którą ja rekomendowałem do wydania, kiedy byłem jeszcze w wydawnictwie japońskim. I cały mój team, może nie cały, ale pamiętam, że moja koleżanka wtedy z pracy, Magda Genofiopek, pozdrawiam, się sprzeciwiła wydaniu tej książki. I potem
był pan jeden, żałowała. Miłość, tak?
No tak, żałowała.
To wtedy pan był tym, który wyczuł, co się...
Bo ja to czytałem jeszcze po angielsku.
Bestsellerem,
tak, bo czułem, że coś będzie w tym. No i potem w Polsce się okazało, że to jest ogromny hit. Zresztą nie tylko w Polsce, bo w Wielkiej Brytanii, w całej Europie, jakoś tak na świecie zaczęło się więcej tych książek pojawiać, nie tylko z Japonii, ale właśnie z Azji ogólnie. I teraz, jak byłem na targach we Frankfurcie, to się okazało, że większą uwagę się przykłada do wydawców właśnie z Japonii na przykład. Mają ogromne stoiska, więcej się ich jakoś tak pojawia, widać ich, rozmawia się z nimi, mają jakieś też swoje panele, o których wcześniej, na które wcześniej nie zwracało się uwagi może aż tak często. I ta literatura się sprzedaje, coraz więcej praw na zagraniczne rynki się sprzedaje, w tym też do Polski. Ja też szukam powieści z Korei i wydaję powieści z Korei. I to są takie książki, które niekoniecznie święciły triumfy, na przykład w Korei czy w Japonii, ale też po prostu są ciekawe. Niemniej jest mnóstwo niewydanych bestsellerów z tamtych krajów, czy to Korea, czy właśnie Japonia. Ostatnio też widziałem jakieś klasyki japońskie, coś w stylu pana Agatha Christie, Tokyo Express. I jestem ciekawy, czy to gdzieś tam u nas...
Czy to jest przekładalne na europejską w ogóle mentalność czytelniczą?
To jest inna mentalność. To znaczy, te powieści czyta się inaczej. Jest zupełnie inne podejście do kreowania opowieści. I to jest bardzo, w moim mniemaniu, świeże. To znaczy, to nie jest odkrywać tę literaturę i tę nową różnorodność, bo na przykład w kryminałach dostrzegam ogromną różnicę w podejściu do w ogóle pisania takiego typu książek, literatury, kreowania postaci, też zwracania uwagi na szczegóły. Jest taki pisarz Keigo Higashino, notabene relacja wydaje jego książki, popularny w Japonii, i przeczytałem dwie jego książki, które wyszły w tym roku. Teraz chyba trzecia wyjdzie w przyszłym, albo jakoś niedługo i przeczytam na pewno. Bo pierwsza to była Podejrzane X, a druga książka Zła wola. Świetne powieści, takie no, thrillery, kryminały, można powiedzieć. I jest tam detektyw jakiś, jest jakaś sprawa morderstwa, zabójstwa w jednym i w drugim przypadku. Ale jakby je porównać do tego, co pisze chociażby Remigiusz Mróz, Maciej Siembieda, czy jacyś inni, no, Chmielarz, Wojciech Chmielarz, to jest tak różne, tak inne i właśnie dla mnie świeże, bo cudownie jest zobaczyć, że kurczę, jeszcze tyle do odkrycia i dużo się dzieje właśnie na rynku, jeśli chodzi o ten typ książek, tak to określę. I coraz więcej wydawców jest skłonnych, chętnych wydawać te książki. I czy to powieści dla młodzieży, gatunek tutaj young adult, bardzo popularny ostatnio. Tam też się sporo dzieje, jeśli chodzi o powieści chociażby z Japonii. I się cieszę, bo no fajnie jest dowiadywać się z roku na rok, że jeszcze nie wszystko wydane zostało, jeszcze tyle jest do zobaczenia oczami wyobraźni.
Mówi pan o tym świeżym spojrzeniu. Mm. Wyobrażam sobie odwróconą sytuację, że na przykład polscy autorzy zaczynają zdobywać rynki azjatyckie. Mm-hmm. Czy to jest pańskim zdaniem możliwe i czy my mielibyśmy taki wyróżnik, który sprawiłby, że dla tamtejszych czytelników, już nawet nie mówię o rynku takim, że Zachód, tylko my, Polacy, Polska. Tam na tamtym rynku. Potrafi pan sobie to wyobrazić, taką sytuację?
Potrafię sobie to wyobrazić oczywiście i mam nadzieję, że... To znaczy wiem, że część, jakaś część polskich książek jest wydawana chociażby w Japonii. I na pewno Remigiusz Mróz w którymś...
Tak, już dotarł nawet do Japonii.
Nie wiem, czy Korea, czy Japonia, ale gdzieś tam mi się obiło uszy. Tak. I pewnie Tokarczuk też. Więc jestem przekonany, że oni też mogą nas odkrywać i pewnie dostrzegą dużo mroku. I dużo...
To może dla nich dobrze taki... zagrać.
Możliwe, tak. I dużo też rzeczy, które jakoś tak są uwarunkowane naszą historią, historią naszego kraju. I też no nasza mentalność jest inna, jest odmienna od na przykład tej mentalności Japończyków, chociaż oni też dużo pracują. I te kulturowe rzeczy to jest zawsze coś, co właśnie jest najwyraźniejsze, tak? Takie wyraziste, kiedy się obcuje na przykład w książce z postaciami, które są zupełnie różne, odmienne. I to jest, uważam, bardzo cenne doświadczenie, żeby w ogóle sięgać po książki z krajów, do których może nie wyjeżdżamy często, albo do krajów, do których chcemy wyjechać, udać się na przykład na wycieczkę, żeby zobaczyć, jak tam się myśli.
Czy można wyprzedzić wycieczkę książką?
Można. Właśnie ja polecam tak robić. No, to jest super sprawa. Ja staram się też odkrywać powieści z różnych krajów. Ostatnio też na przykład z Chorwacji, chorwackiego autora kryminału czytałem. Czerwona woda. Jurica Stawicic.
Znowu woda.
Tak, jakoś tak... Ach, ta woda. Dużo wokół wody ostatnio.
To może dlatego, że mi się rozlała tutaj.
Właśnie chciałem
tak.
powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że...
Przed audycją tutaj na blacie. Właśnie moczę łokcie.
Jeszcze kończąc
państwa.
Odpowiedź, to ja mam wielką nadzieję, że Polska też zostanie odkryta nie tylko przez Wschód i na przykład Japończyków, ale na świecie, bo mamy dużo dobrej literatury polskiej i to nie jest tylko to Tokarczuk.
To brzmi tak, jakby było dużo do odrobienia.
Trochę tak czuję, że jeszcze nie jesteśmy gdzieś tam na świeczniku, może. Ale na przykład to, że no Tokarczuk Nobla dostała, to gdzieś tam nas pewnie wywindowało, no, jej twórczość na pewno. I życzyłbym sobie, żeby więcej było książek tłumaczonych na inne języki, bo też z moich takich obserwacji wewnątrz wydawniczych, to my sprzedajemy coś tam, ale... Za mało. Za mało się chyba zwraca uwagę na nasze katalogi tytułów do tłumaczenia. Taka aktywna sprzedaż praw to jest coś, co dzieje się chyba nie tak często.
to znowu jest kwestia gorszych social mediów, czy już jednak jakichś
tutaj
innych
chyba,
czynników?
Też bardziej musielibyśmy wsiąknąć w to, jak działają literackie agencje, agencje literackie w Polsce. Ja wiem, że są agenci, którzy bardzo dużo robią pod tym kątem, ale musiałoby chyba powstać nowe miejsca, które się zajmują taką aktywną sprzedażą i promowaniem w ogóle polskiej kultury, polskich książek. Nie mówię, że Instytut Książki nic nie robi w tej materii, bo pewnie sporo się tam wydarza, ale być może potrzebne by były jakieś też działania ze strony państwa, jeszcze większe wsparcie, bo istnieją na przykład granty na tłumaczenia literatury norweskiej, irlandzkiej. Irlandia robi tak dużo, żeby tłumaczyć książki swoje na inne języki i promują tę literaturę bardzo w całej Europie i na świecie. Polska tego nie robi na taką skalę.
W sumie prosta rzecz.
No i właśnie, i to jest też to, co można by robić, ale też oczywiście potrzebne są finanse, pieniądze. Nie jestem aż tak mocno zorientowany w tym, ale gdyby to się aktywnie działo, to byśmy raczej zauważyli. I dlatego myślę, że jeszcze trochę jest do zrobienia tutaj w tej kwestii.
Dobrze, to kolejną taką myślą, którą pewnie chciałbym poruszyć, jest jednak ta Young Adult, o którym mówiliśmy. Osobny temat na zupełnie osobne wejścia, ponieważ parę razy się to pojawiało, to za chwileczkę wrócimy do tego tematu.
Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni. niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr.
Rozmowy.
Łukasz Chmara nie tylko recenzent kulturalny, książkowy, ale człowiek, który w dużej mierze przyłożył rękę do tego, że literatura młodzieżowa w Polsce no, takim wielkim płomieniem wybuchła, można tak powiedzieć.
Można.
Próbuję znaleźć jakąś datę i to wiem, że pan był nieraz o to pytany. Mhm. Gdzie, kiedy, dlaczego tak to się zadziało, bo ja kojarzę literaturę młodzieżową z czasów Nisiurskiego i Nienackiego, mhm. Alfreda Szklarskiego, oczywiście Musierowicz, Siesicka, to są mhm. takie rzeczy, które... I to była literatura przygodowa, mhm. po prostu przygodowa. Ale zdaje się, że to chyba nie w tym kościele dzwoni.
Teraz już w innym, tak, bo taki boom na young adult, tak zwany, literaturę młodzieżową, chociaż teraz Empik to rozdziela w swoich kategoriach. Jest jeszcze literatura dla młodzieży i young adult. I dla mnie wcześniej to było wszystko bardziej jako literatura dla młodzieży, ale young adult stało się czymś takim, czy taką kategorią, zwłaszcza w Polsce, gdzie jest sporo również tych polskich nazwisk, głównie młode dziewczyny, które wydają książki, mniej lub bardziej jakościowe, ale...
Ale czytane.
Ale czytane. Jeszcze trochę się cofając do powiedzmy roku 2018-19, ja sobie zacząłem pracować w wydawnictwie poznańskim w Winidia. To była taka marka, w której robiłem bardzo dużo i w której sobie pracowałem. Dużo tam było zmian. W końcu zostałem też szefem tej marki i prowadziłem swój zespół i dużo, dużo fajnych rzeczy wydawaliśmy. I stało się tak, że te książki zdobywały coraz większą popularność. Takie nazwiska jak Wiszła, Adam Silvera i różne inne Tahereh Mafi. Trafiły nam się bestsellery i takie książki, które w potężnych, potężnych nakładach zaczęły się sprzedawać też za sprawą trochę pandemii, bo wtedy dużo osób zaczęło się interesować też ogólnie bardziej książkami. I
to
literaturą.
Był pik,
też był pik, tak. I po
to było,
pandemia
tak?
I po pandemii. Zwłaszcza w Poznańskim mieliśmy bardzo, bardzo dobry czas. Też to był taki moment startu sklepu internetowego i to się dobrze złożyło z tym, że mieliśmy możliwość sprzedawania przez swój kanał książek. No i tak się bardzo ambitnie rozwinęły różne rzeczy i kanały właśnie dotarcia do czytelników zamkniętych w domach, trochę zmuszonych do czytania, powiedzmy. Ale weźmy to w nawias i w cudzysłów. Niemniej no, było widać po tych słupkach wszystkich sprzedażowych, że kurczę, dzieje się, dobrze się dzieje i kolejne
ale,
lata.
Ale tego nie da się scrollować. To jest grube, jakieś takie nieporęczne,
nie. To
analogowe.
Jest, to jest też ciekawa
to
kwestia.
Skąd to?
Bo chyba też zaistniała potrzeba odcięcia się od ekranu internetu i właśnie czegoś takiego, co jest namacalne, jest papier.
Przebodźcowanie.
Tak, to też oczywiście ma znaczenie tutaj, uważam. I dużo osób taką diagnozę stawia, zastanawiając się, kurczę, ale jak to jest, że no ta młodzież cały czas w tym telefonie, a jednak tyle czyta. No, w tym telefonie też jest sporo o tych książkach, które są do przeczytania i sporo recenzji i to jest też ten łańcuszek, że o, moja koleżanka czyta, to ja nie chcę być gorsza, też przeczytam i też się wymienię i to jest też tak trochę psychologicznie patrząc na grupę nastolatek, nastolatków, no oni potrzebują tego bezpieczeństwa, też jakiegoś takiego punktu zaczerpienia i ta przynależność jest ważna do jakiejś grupy.
Książki mogą
stworzyć, też są teraz.
Bo ja widziałem to, że jest wspólne czekanie na...
Tak, w kolejce na targach.
Tak.
Po podpis, autograf, po zdjęcie.
Przede wszystkim na targach książki. Tak. Właśnie do tych autorów poczytnych powieści z Young Adult ustawiają się największe kolejki.
Tak, to był fenomen w ostatnich latach.
Tak samo na przykład wiem, że jest czekanie na kolejną książkę. Mm-hmm. I informowanie się, nakręcanie takie bardzo...
Tak.
Także to fenomen faktyczny.
Ten pik nastąpił w 2022, trzecim powiedzmy, chociaż w 2021 już było sporo takich nowości i to Young Adult się rozwinęło bardzo, bardzo i zwłaszcza w Polsce, tu już mówię tak mówię o perspektywie europejskiej, a może nawet światowej, że Polska za sprawą tego, że wydane zostały powieści z platformy Wattpad i te polskie autorki święciły triumfy, to był fenomen na skalę właśnie europejską. I chyba w żadnym innym kraju to nie wyskoczyło aż tak mocno w statystykach, słupkach, etc. I ta sprzedaż była...
To się możemy powiedzieć, że jesteśmy jakimś fenomenem nawet na skalę taką
tak, pod
europejską.
Tym kątem, tak. Mhm. Jeśli chodzi o Young Adult polskie.
Że to akurat nad Wisłą tak zagrzało.
Tak się stało. I to też chyba za sprawą tego, że wydawcy nie wchodzili wcześniej w tę przestrzeń platformy Wattpad, bo to jest taka platforma, gdzie każdy może sobie napisać taką odcinkową powieść, powiedzmy, i pisać tam coś, co chce. I dużo osób po prostu za darmo to czytało i to były niewydane powieści, książki, dzieła.
Do szuflady tak zwane.
Tak. To jest takie pisanie. Dla mnie to jest trochę taki internetowy brudnopis, ta platforma. No i tam po prostu bez redakcji po prostu się pisze. I albo ktoś to czyta, albo nie. No i było dużo autorek, które zyskały ogromną popularność tam. Potem wydawcy zobaczyli, że
i ktoś do nich
to jest
zapukał,
kanał
tak?
dotarcia. Więc internet został wydrukowany i się sprzedał. I to jest ciekawa rzecz do analizowania. Ale też były oczywiście takie tytuły... zagranicznych autorów, które były bardzo sprzedażowe. Tutaj na przykład ten wspomniany Adam Silvera i książka Nasz ostatni dzień chociażby. 100 tysięcy ponad egzemplarzy, jeśli nie 150, z tego co pamiętam. I to są ogromne nakłady. Ja pamiętam ten moment, kiedy tylko siedziałem przy biurku i dostawałem informacje o kolejnych dodrukach po 10-15 tysięcy.
Bo i to szło od razu.
Od razu. Takie było zainteresowanie. I
100 tysięcy, to tak. Nawet w czasach... triumfów czytelnictwa, kiedy nie było innych źródeł ukulturalniania się tego typu, to i tak były wtedy rekordy. No to teraz 100 tysięcy sprzedaży.
No w Polsce to jest duży sukces, ogromny sukces.
Tak.
I może nie tak potężny, bo w Niemczech potrafią się książki sprzedawać w milionowych nakładach, nawet z tego, co ostatnio się dowiedziałem.
Ale też tej półki, tak?
Trochę wyższej, powiedzmy, jest taka książka 22 długości, którą będę czytał. Taki fenomen niemiecka literatura. Ostatnio właśnie wieść do mnie dotarła, że to będzie wydane przez wydawnictwo Sonia Draga. Ale ktoś mi napisał w wiadomości na Instagramie właśnie, chyba jakaś osoba, która mieszka w Niemczech, że w Niemczech tak się patrzy na to, że to jednak taka trochę literatura młodzieżowa, bo... To jest bodajże o 20-latkach, 30-latkach, nie wiem do końca, jeszcze nie przeczytałem, ale te granice też trochę są takie płynne, to się zaciera.
Czy ja dobrze rozumiem, że w literaturze młodzieżowej ważne jest to, żeby młodzi ludzie czytali o młodych ludziach? Ja może bardzo to upraszczam, ale
bywa.
W gruncie rzeczy
że to jest jakiś taki ostatnio mianownik. W tym, powiedzmy, gatunku Young Adult, to najczęściej bohaterowie są młodzi. To jest od 14 roku życia wzwyż, 15, 16, 18. I kiedy się już pisze albo jakoś się stara zaszufladkować książki, w których występują bohaterki, które mają 20 lat, 21, 22, to już jest new adult i to jest też kolejna jakaś tam kategoria, gdzie bardziej stawia się na romans, na miłość, na rozwój relacji romantycznej, też jakieś tam sceny ala erotyczne albo erotyczne występują. Więc to już jest takie 18 plus i dalej.
Czyli te podziały są wyraźne, te
grodzie. Tak, coraz wyraźniejsze. Też takie bardziej do rozkodowania przez odbiorców, w internecie zwłaszcza. I dużo też się przykłada uwagi do tego, żeby właśnie, nie wiem, czy ostrzegać zabezpieczać, ale żeby komunikować, co jest dla kogo, gdzie są jakie treści, czy to jest już to 18+, gdzie występują jakieś mocniejsze sceny, czy nie. Dyskusje są też szerokie na ten temat w przestrzeni internetowej. Mhm. Tak, jaka też odpowiedzialność wydawcy jest, to jest pytanie, na które chyba nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo nie ma też przepisów, chyba reguł, jeśli chodzi o oznaczanie treści.
Zadam panu pytanie prowokacyjne. Mm-hmm. Czy pan miał w ogóle do czynienia z literaturą młodzieżową lat 70., 80. polską? Czy pan kiedykolwiek miał w ręku pana samochodzika albo książki Niziurskiego szkolne, bardzo w charakterystyczny sposób napisane, hipnotyzujące, bo to są wykreowane światy absolutnie perfekcyjnie skonstruowane, wręcz z zegarmistrzowską precyzją momentami. Czy Musierowicz, nasza?
Powiem szczerze, że nie. Bo to jest coś, co nie dotarło już do mnie. Jestem dzieckiem lat 90., ale wiem, kim jest oczywiście pan Niziurski czy Musierowicz. Niemniej ja nie miałem jakoś tak dostępu. To też nie były moje lektury już i w szkole w ogóle się nie mówiło o tych nazwiskach. Jakoś tak po prostu nie. I potem się dowiadywałem też, wchodząc w literacki świat, kto, jak, dlaczego, po co i jaka jest historia tych książek dla młodzieży w Polsce. Ale nie obcowałem
za dzieciaka. Czy z takiej archeologicznej ciekawości nie miałby pan o to zajrzeć i przeczytać, zobaczyć, zapoznać tak, się, jak wtedy tam, myślano o tym?
Ja gdzieś tam spoglądałem na przykład na Musierowicz i na jej książki treści, gdzieś tam też oglądałem różne...
Są czytane przez młodych ludzi nadal.
Tak,
to panu mogę powiedzieć też jakby z mojego kręgu gdzieś tam rodzinnego.
Moja przyjaciółka jest też ogromną fanką. Jest młodsza ode mnie i uwielbia Jerzycjadę i Musierowicz i ma duży sentyment. Też o tych książkach wciąż gdzieś tam się dyskutuje właśnie w przestrzeni internetowej i nie tylko. Więc to nie jest tak, że te książki są, nie daj Boże, zapomniane. Ale dla mnie literatura dla młodzieży to był trochę szklarski, to gdzieś tam tak, to do mnie dotarło.
Tylko życie bardziej podróżnicze literatury.
Tak, tak, właśnie, tak, to już mi bliższe, ale no ja już zupełnie w inne gdzieś tam kierunki odpływałem.
Ale jestem bardzo ciekaw rzeczywiście, gdybyśmy się kiedyś spotkali, gdyby pan miał do czynienia na przykład z Niziurskim, ze sposobem na Alcybiadesa na przykład, albo z którymś z odcinków pana Samochodzika. Bardzo byłbym ciekaw opinii fachowca, kogoś, kto ma na tyle duży background, że może to sobie gdzieś tam poukładać, dostawić do czegoś. I bardzo jestem ciekaw tych różnych powiązań, które może by u pana powstały, ale to być może na kiedyś. Gdyby pan miał zarekomendować takie rzeczywiście dobre tytuły z półki Young Adult. Mhm.
Ostatnio bardzo podobała mi się powieść, którą wydaliśmy w tym imprincie, w którym teraz pracuję, Time for Ya, czy Time for YA. To jest powieść trochę straszna, bo to jest taki dla młodzieży horror. Ale też ludzie lubią, myślę, może nie wszyscy, ale takie straszne historie o duchach, o dziwnych zjawiskach. Nie wpuszczaj lasu, C.G. Drews. Świetna powieść, świeża mi się wydała taka. Nie wiem, czy ambitna, ale w tym gatunku to powiedziałbym, że to jedna z ambitniejszych, bo też na język osoba autorska zwraca uwagę. I sporo się tam fajnych rzeczy dzieje, tak. Taka liryczna jest nawet trochę ta książka.
Jak no na horror liryczny.
Tak, taka dziwaczna, lekko taka, nie wiem czy poetycka, ale widać, że jest uwaga skierowana na to, żeby ten język nie był taki super prosty. Akcja jest co prawda wciągająca i niepokojąca, bo opowiada ta książka o pewnej akademii i chłopakach, dwóch, którzy tam uczęszczają, no i jeden rysuje, drugi opowiada historię i tak razem te historie tworzą. Potem się okazuje, że te rysunki ożywają i w lesie czyhają na bohaterów i oni muszą sobie z tymi, powiedzmy, potworami poradzić. W książce też są obrazki, ryciny tych potworów. Świetnie w ogóle to jest skomponowana historia pod tym względem. I bardzo mnie ta książka ucieszyła, uradowała, dlatego też wydaliśmy. I tak, to rekomenduję tak z nowości, z takich wcześniejszych tytułów, które też czytałem, wydawałem. Jest taka książka Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. To jest książka pisana wierszem z tego co pamiętam, chyba mogę tak powiedzieć, nie ma tam wielu rymów chyba, ale ogólnie to też jest to książka pisana...
Białym wierszem.
Tak, chyba tak. Przez poetę, i który to jest Benjamin Alireczens, przykłada też bardzo dużą uwagę do tego, jak w ogóle to jest podane czytelnikowi, i to jest opowieść o przyjaźni. Miłości, przyjaźni, i też ta książka ostatnio była zekranizowana, z tego co pamiętam. Dwa tomy wyszły i świetnie się też ta książka sprzedała i przyjęła w Polsce.
Pomyślałem sobie, że dajmy rzeczywiście trochę takiego popularnego wiatru w nasz temat i porozmawiajmy o książkach, to za chwileczkę po przerwie muzycznej, właśnie z gatunku horror, kryminał, fantazy, fantastyka. Jasne. Tym bardziej, że też tu jest pewne nowe zjawisko, które mnie osobiście zaskoczyło, ale o tym za chwileczkę.
I had a dream.
Wczesne rozmowy.
Mam w głowie dwa przeciwstawne żywioły, bo z jednej strony chciałbym porozmawiać troszeczkę o czymś najbardziej takim dla ludzi i o tym zaraz teraz parę zdań, ale też o sile, jaką literatura może nieść w tych bardzo poważnych sprawach. To może zaczniemy najpierw od tego, co się najczęściej sprzedaje. Już wiemy, young adult. Zresztą młodzi ludzie są liderami, jeśli chodzi o grupy wiekowe czytelnictwa w Polsce, a najmniej czytają osoby starsze. Tak, tak, proszę państwa, tak wynika z badań. Natomiast to, co się najbardziej sprzedaje, już było to nazwisko najbardziej poczytne w pańskich ustach wypowiedziane.
Remigiusz, tak?
Oczywiście Remigiusz Mróz, ale myślę teraz może nie mówmy o nazwiskach, tylko o gatunkach.
To... Tak. Ten gatunek, który jest powiedzmy trochę następcą, czy też następczynią young adult, to jest takie, powiedziałbym, przejście, bo czytelnicy literatury dla młodzieży też dojrzewają, dorastają i można by sobie pomyśleć, no dobra, to będą czytać może kryminał, może tam jakieś romanse dla dorosłych już i może fantastykę dla dorosłych, czy może literaturę piękną. A tutaj no, faktycznie jest taki zwrot ku takim treściom, które są już dla starszych, gdzie są już sceny dla dojrzalszych czytelniczych, czytelników. No i tak się okazało, że powstało romantazy.
Czyli to połączenie jest... ze słowa tak, romans i fantastyka.
Romans, opowieści.
No właśnie, niedawno usłyszałem ten termin. Zdziwiłem się, że coś takiego istnieje. Tak. Jakiś zupełnie nowy świat się dla mnie otworzył.
To jest termin ukuty w kuźniach internetu, można tak powiedzieć. I na różnych, czy to portalach, gdzie się książki ocenia, czy właśnie gdzieś tam na tych platformach, gdzie się recenzuje książki, no dużo było o na przykład takim nazwisku jak Sarah J. Maas i trochę ona była taką pierwszą osobą, która zaczęła pisać coś w stylu romantazy. I teraz jak się o romantazy rozmawia, to no, o tym nazwisku trzeba wspomnieć. I jest wiele osób, które trochę tam naśladują ją i też osób, które w ogóle nowe historie zaczęły wymyślać. Dużo się dzieje, więc romantazy się sprzedaje ostatnio bardzo dobrze. Opowieści o smokach, o nekromantach, nekromantkach, dużo tam magii, ale też właśnie dużo romansu i nastawienia na rozwój w ogóle relacji. Też dużo takich trendów i podtrendów, motywów, które się pojawiają w takiej literaturze. Chociaż nie tylko takiej, ale zwraca się uwagę na coś takiego jak enemies to lovers na przykład, czyli od wrogów do kochanków, tłumacząc tak na szybko.
Taka linia literacka, tak powiem, scenariuszowa, która jest powielana.
Tak,
potem
to się dzieje bardzo często i też autorzy, osoby autorskie eksperymentują trochę z tym, starają się też być twórcze albo jakoś w kontrze do tych motywów czy trendów i fajnie też to jest obserwować, że ktoś stara się to zrobić po swojemu, no ale też jednocześnie wpasowując się w to, co już istnieje i wiadomo, że ludzie szukają rzeczy, które już znają.
No tak, to zresztą stare powiedzenie jeszcze z kina polskiego z lat 70. To akurat rejs, ten fragment kultowy, ale nie, czy na przykład zdarzało się panu, nie wiem, pójść na Pyrkon na przykład i zobaczyć, że tam są odtwarzane postaci nie z filmów, nie z gier, nie z jakichś internetowych różnych, tylko z książek.
Na Pyrkonie byłem prawie w ostatnich latach, chyba na każdym, teraz w tym roku nie, ale nie wiem, czy z książek widziałem kogoś, kto był przebrany za postać z książki. Jeśli książka, powieść została zekranizowana, to było chyba większe prawdopodobieństwo. Ale chciałem powiedzieć, że w internecie widuję, to znaczy są cosplayerzy, którzy jakoś się wcielają w postacie z książki, nawet jeśli ekranizacja jeszcze nie powstała.
To jest świetne.
Tak, i to się dzieje, zwłaszcza właśnie w tym gatunku, powiedzmy, romantazy, bo też jest taka książka Fourth Wing, ja tego nie czytałem akurat, ale widziałem często dziewczyny przebrane za główną bohaterkę, gdzieś tam miecz się pojawia, albo książka o tytule Quicksilver, też gdzieś tam jest jakieś odwzorowanie tego, jak postać mogłaby wyglądać, czy to głównego bohatera, czy głównej bohaterki. I to się dzieje akurat.
No ja na przykład pomyślałem o Wiedźminie, no ale to pewnie za sprawą gry komputerowej, no ale tak naprawdę ona trochę personifikowała to, co ja czytałem jako młody człowiek wchodzący w ten świat wiedźmiński. Zresztą też wykreowany bardzo precyzyjnie przez Andrzeja Sapkowskiego.
Niesamowita literatura.
To jest rzeczywiście coś, co pewnie będzie jednym z większych dorobków takich popularnej literatury polskiej we współczesnej literaturze światowej.
No, on jest tłumaczony. Tak,
to jest ten z tych tłumaczonych. To jest ten z tych tłumaczonych.
Który
pan
nas promuje
na świecie też. To prawda, ale te romantazy tak naprawdę myślę sobie, że łączy parę gatunków, bo my zawsze byliśmy dobrzy w fantastykę. Czy mamy też dobre polskie romantazy? Bo nasza tradycja fantastyki jest jak Solidarność niemalże.
Szczerze powiem, że trudno mi wskazać teraz polskie nazwisko, jeśli chodzi o romantazy.
Czyżbym zestrzelił Łukasza Chmarę?
Tak, ja nie czytałem, ja ogólnie mało czytam romantazy. To też nie jest coś dla mnie. I staram się być na bieżąco, ale jakoś tak nie sięgam często. A jeśli już sięgam, to tak z dużą ostrożnością. I polskich autorów, autorek romantazy chyba nie czytałem. Nie potrafię sobie teraz przypomnieć. Jakieś tam nazwiska kojarzę z Topek Empiku, bo coś tam się pojawia, ale głównie są to jednak nazwiska zagraniczne.
A jeśli chodzi o inne popularne gatunki, no kryminał, no to wiemy, znamy te nazwiska, na przykład horror.
Mamy... Polski, czy...
Tak, polski horror.
Kurczę, teraz nie pamiętam nazwiska, ale jest taka książka Inkub. I to jest polski horror polskiego autora. Ponoć świetny. Tego dzieła akurat nie czytałem, ale mam na półce, tam na stosie sobie leży. Tak, nie na półce, tylko na stosie leży. I wiem, że ona jest w moim domu. Ta książka i sobie czeka.
Czyli na stosie to już jest bliżej przeczytania, jak
tak,
rozumiem,
tak? Tak, tak, tak.
Już zeszła bliżej, z półki, tak?
Bliżej łóżka, powiedzmy, tak, na stosie. I ta powieść jest i też wiem, że polski horror ma się to chyba całkiem okej. Okay. Też widuję często polskie horrory na Legimi, na przykład do czytania, słuchania. Też chyba Legimi na przykład, tutaj aplikacja akurat ma swoje osobne półki i tam często wymieniane są polskie horrory i też oczywiście tłumaczenia. Ale jednak tutaj znowu sięgam po zagraniczne nazwiska częściej. Tak, ostatnio czytałem taką powieść Jagnię.
Ojej, ja odsłuchiwałem ten fragment pańskiej recenzji. No, to jest ciężki kaliber, to prawda.
Tak, chociaż ostatnio też widziałem opinię, recenzję mojej znajomej, która przeczytała, skończyła i powiedziała, że to nie było takie straszne. Jest obrzydliwa ta książka, jest, ma ciekawą tematykę, bo opowiada o kanibalizmie i kanibalkach. Nie wiem, czy mogę to mówić tutaj.
Recenzujemy.
No, to jest główny temat książki.
Ustawa o przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu, znaczy o wychowaniu w trzeźwości, tak jest, ale nie słyszałem, żeby była ustawa przeciwko treściom kanibalistycznym w mediach publicznych.
Ciekawy przypadek w ogóle gatunku, jakim jest horror i tak zwane weird fiction. Dziwna fikcja, można powiedzieć. Mm-hmm. Dziwne książki.
Czy jest taki gatunek?
Tak, to jest też taki trochę trend. To się rozwija. I coraz więcej w ogóle wydawców w Polsce wydaje horrory. Ostatnio Insignis, Zysk też wydaje od jakiegoś czasu. Coś tam poznańskie też inicjowałem jakiś czas temu. Powieści Mony Awad, chociażby Króliczek, która jest taką powieścią. Króliczek jest taką powieścią, która... Jak to powiedzieć? To jest powieść psychodeliczna, taka, która potrafi zmylić czytelnika i jest bardzo baśniowa, taka oniryczna na pewno. Więc dużo się dzieje w ogóle, jeśli chodzi o horror. Tak, bo tutaj i kanibalizm, i jakieś też eksperymentowanie z takim, nie wiem, światem natury, grzybów gdzieś tam. Dużo, dużo się dzieje. Też czytałem taką powieść ostatnio, może nie ostatnio, jakiś czas temu. Jak ona miała na nazwisko? Morena? Garcia Morena chyba? Mexican Gothic. Bardzo ciekawa powieść. Też powiedzmy, że o nawiedzonym domu, o jakimś uwięzieniu w tym domu, o jakimś zniknięciu. Bohaterka wyjeżdża gdzieś tam właśnie, żeby dowiedzieć się, co się stało. Chyba z kuzynką bodajże, czy z siostrą. I jakoś tak nie może się z tego domu wyrwać i dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy. Silvia Moreno Garcia, przypomniałem sobie. I ta powieść też właśnie jakoś tak została we mnie, osiadła we mnie, bo...
Dobry horror potrafi być literaturą z wysokiej półki.
Tak, tak, właśnie tak. I to jest często taka literatura, która polaryzuje jakoś tak... nie wiem, może potrafi czasem skłócić czytelników, bo niektórzy myślą, że o, to jest niestraszne, albo właśnie to jest super straszne, dobrze napisane, źle napisane, bo o potworach albo nie o potworach. I tutaj te granice są takie, nie wiem, czy płynne to jest dobre słowo, ale można by dyskutować i dyskutować o różnych horrorach i w ogóle tego, o tym, jak je się czyta, jak się je omawia też w dyskursie publicznym, ale też często się nie omawia, bo to są takie rzeczy bardzo, nie wiem, czy newralgiczne, takie no, jakieś nieprzyjemne.
No i generalnie horror ma opinię literatury no taniej, popularnej.
Ja się z tym akurat nie zgadzam.
Tak, aczkolwiek tak. Chyba to nie jest literatura na długie, nocne wieczory, raczej na czytanie przy świetle dziennym.
Tak, raczej tak, chociaż ja tam lubię do poduszki.
Do nawet poduszki tak horror. No. Mocne ma pan nerwy, panie Łukaszu. Powiedzmy, jak to
czytałem ostatnio.
Rozmowy. 5 minut na rozmowę o tym, czy książka ma dzisiaj siłę, która potrafi zmieniać świat, panie Łukaszu, bo kiedyś można było pójść do więzienia, można było być skazanym na śmierć, jak Salman Rushdie, można było jak Sołżenicyn za książki przesiedzieć lata w łagrach, można było być dysydentem, noblista chiński, nie pamiętam tej chwili, jak się nazywa, który przecież za książkę poszedł na całe życie do więzienia i tam zmarł. Jak to jest dzisiaj z siłą książki? Czy jeszcze książka potrafi przewracać świat?
W moim mniemaniu tak. Często też te nagradzane książki, tutaj mówię o chociażby Nagrodzie Bookera, to są te książki, które gdzieś tam się przebijają mocniej do mainstreamu. I to są często wartościowe pozycje. Dużo jest takich powieści, które znienacka potrafią zawładnąć rynkiem wydawniczym. Jest ta powieść, o której tutaj w kuluarach sobie rozmawialiśmy, James Percival Everetta. W Polsce no, średnio gdzieś tam się przebiła z różnych względów, ale za granicą to jest bardzo często wspominana, omawiana, czytana powieść.
Napisana przez czarnoskórego autora o czarnych i o języku czarnych i o... Jeżeli państwo znacie Marka Twaina, no to możecie trochę nie poznać.
Tak, Huckleberry Finn.
Tak.
I to jest opowiedzenie na nowo tej historii, z innej perspektywy. Tak. I to jest coś, co też się obserwuje w literaturze, że te grupy, które wcześniej nie były obecne, widziane w literaturze, to chcą pokazać, że hej, istniejemy, to jest nasze miejsce też, tutaj jest nasz głos. Chcemy być słyszani, widziani. To jest super, super, super cenne.
Mi na przykład Margaret Atwood przychodzi do głowy jej opowieści podręcznej, tak, czy ten serial, który no, tak naprawdę opowiada o Ameryce. Bardzo mocny. No i też jednak okazuje się, że to są rzeczy, które da się sfilmować i to zaczyna żyć własnym życiem. Ale nie ma, czy jest... Tak, że w tym momencie literatura byłaby w stanie na przykład wpływać na wyniki wyborów, pańskim zdaniem?
Może. Nie wiem, czy jedna książka, gdyby zdarzyło się coś takiego mocnego, potężnego, to tak, bo też mam w swojej głowie taki obrazek muru i albo cegieł, takiego ceglanego muru. Gdzieś też to krąży po internecie, może dlatego mi się przypomniało. I na samym, powiedzmy, dnie tego muru ktoś pod te cegły wsadza książkę. No i już jest jakaś nierówność. Tak staram się zobrazować. I już jest tak jakaś kolejna cegiełka, która jest jakimś zalążkiem do tego, żeby ten mur może zburzyć albo go przewrócić, nie? I no, literatura to jest sztuka. Sztuka bardzo mocno oddziałuje na wyobraźnię, nasze umysły. I ona realnie wpływa na rzeczywistość, na nasze decyzje, na nasze postrzeganie świata, wszechświata, do wszystkiego. Więc im więcej takich cegiełek, tym bardziej też widzimy siebie w systemie, w którym żyjemy. Dlatego uważam, tak cenne jest czytanie bardzo różnorodnej literatury, żeby zbudować obraz w ogóle sobie świata, obraz, ale też siebie w tym świecie. No i po to nam te książki są i to jest największa siła książek literatury dzisiaj. I myślę, że zawsze tak było. No bo też wiadomo, że chociażby taka Biblia no, kształtowała losy świata, powiedzmy. Zresztą nie tylko taka Biblia, ale są książki, które wciąż będą ten świat zmieniały i nadal jest potencjał, żeby jakaś, nawet jedna pozycja wyszła i nagle okazała się ogromnym hitem i to wpłynie na nas wszystkich, tak.
To jest piękne zakończenie naszej rozmowy. Myślę, świetna puenta, która pokazuje, że to, od czego zaczęliśmy, że to literatura nas przeżyje, mam niekiedy wrażenie. I to była naprawdę pasjonująca podróż przez współczesną literaturę. Mam nadzieję, że dla państwa również. Pani Łukaszu, bardzo dziękuję. Łukasz Chmara był gościem dzisiejszych nocnych rozmów. Jarosław Pachczyński, Łukasz Kazmierczak. Kłaniam się państwu nisko. Dobrej nocy albo dzień dobry dla tych, którzy właśnie wstają.